Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejna audycja Zacznij od Bacha. Witając Państwa, chciałbym również serdecznie Państwu podziękować za to, że są Państwo z nami. Otrzymuję coraz więcej bardzo pozytywnych sygnałów od słuchaczy. Bardzo mnie to cieszy, że możemy wspólnie zgłębiać tajniki muzyki organowej i organów jako króla instrumentu. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor doktor habilitowany Kazimierz Madziała, osoba bardzo dobrze znana kaliskim melomanom i sympatykom muzyki organowej. Pan profesor Kazimierz Madziała należy do największych popularyzatorów muzyki organowej i najbardziej oddanych nauczycieli gry na tym instrumencie. Przez wiele lat prowadził klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia, a obecnie związany jest z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Pod opieką profesora powstało kilkadziesiąt prac licencjackich i magisterskich poświęconych sztuce muzycznej. Koncertuje w Polsce i za granicą. Jego recitale oklaskiwano m.in. w Szczecinie, Opolu, Łodzi, Świętej Lipce i Gdańsku. Talent Kazimierza Madziały mieli okazję kilkakrotnie podziwiać melomani w Niemczech i na Litwie oraz we Włoszech, Norwegii, Szwecji i Hiszpanii. Jest nie tylko wirtuozem instrumentu, ale także inicjatorem i organizatorem wielu cyklicznych imprez popularyzujących muzykę organową, takich jak Organum et Cantus czy Muzyka Organowa Europy. Jest także cenionym jurorem festiwali i konkursów muzycznych oraz autorem recenzji publikowanych w lokalnej prasie. W kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Warszawie nagrał płytę z muzyką organową Jana Sebastiana Bacha, Feliksa Mendelssohna Bartholdiego i Mieczysława Suszyńskiego. W roku 2014 pan profesor obchodził piękny jubileusz, 70-lecie życia, 50 lat aktywności artystycznej oraz 45-lecie działalności pedagogicznej. Witam serdecznie, panie profesorze.
Ja również serdecznie witam.
Zanim przejdziemy do rozmowy na temat działalności i życia pana profesora, chciałbym rozpocząć od prezentu muzycznego, który będzie stanowił też ilustrację muzyczną dzisiejszej audycji. Mianowicie jest to płyta CD w wykonaniu pana profesora, nagrana na organach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Na tej płycie znajdziemy muzykę Jana Sebastiana Bacha, Feliksa Mendelssohna Bartholdiego i Mieczysława Suszyńskiego. Co pan profesor może nam powiedzieć o tej płycie? Bo jest to płyta, która jest do kupienia, jest ona w obiegu.
No, ona była oceniana również jako jedna z części dorobku artystycznego i dlatego też starałem się, żeby wypadło jak najlepiej i pod względem kontrastowości tych utworów, a z drugiej strony wspólnych form wariacyjnych poszczególnych utworów, no i na tym pięknym instrumencie, który miałem do dyspozycji, a co było charakterystyczne, że ja nie byłem w jakiś sposób związany z tym instrumentem na co dzień, dlatego też musiałem dołożyć wszelkich starań, żeby ona wypadła, żeby to nagranie wypadło jak najlepiej i te formy, żeby one były po pierwsze zagrane stylowo i właściwie, a po drugie było to jakaś spójność tych form.
Posłuchamy zatem we fragmentach oczywiście preludium i fugi c-moll Jana Sebastiana Bacha, także fragmentów improwizacji Mieczysława Suszyńskiego na temat Święty Boże
do postu 38
oraz sonaty organowej d-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego we fragmentach. Panie profesorze, jest pan doskonale znany kaliskim melomanom i sympatykom muzyki organowej, bowiem od wielu lat jest pan profesor związany z naszym miastem jako pedagog, organista liturgiczny, organista koncertujący, także profesor, wykładowca. Jaka była droga pana profesora do tego instrumentu, do organów?
Można by tak w skrócie określić, że sporo było w tym przypadku, ale podszytego moją miłością do dźwięku organów, ponieważ był to jedyny instrument, który mogłem posłuchać, przebywając w kościele, czy na nabożeństwach liturgicznych, czy w ogóle ten instrument widzieć po prostu. Edukacja w zakresie tego instrumentu, edukacja muzyczna wydawała się bardzo trudna, bo wiązała się z wyjazdem wówczas 13-letniego chłopca do odległej o 80 km Łodzi. Ponieważ byłem jednym z sześciorga dzieci, Ojciec musiał zadbać o edukację wszystkich w równym stopniu. Tata wsłuchał się jednak w moją prośbę, wspartą oceną moich predyspozycji wydaną przez miejscowego organistę i wysłał mnie do Przemyśla, gdzie mieściła się jedyna szkoła dla adeptów gry na tym instrumencie. Oczywiście podróż do Przemyśla była bardzo trudna. Pamiętam, jak ta droga naprawdę była bardzo trudna, bowiem było to ponad 400 kilometrów, a podróż wtedy była naprawdę bardzo utrudniona. Nie były takich możliwości, jak to istnieje teraz. No i tam wjechałem do tej szkoły z wielką nadzieją, że się nauczę tam grać na tym instrumencie. Ona się nazywała Salezjańska Szkoła Organistowska, w której uczyli nie tylko księża, ale również inni muzycy, pedagodzy również świeccy. Pamiętam, że na przykład w tym czasie na zajęcia w zakresie gry organowej przyjeżdżał na przykład profesor Andrzej Konarzewski z Krakowa. Także wykładowcy byli świetni. No ale cóż, ja byłem surowy. Mnie dźwięki organów wydawały się bardzo piękne, ale jeśli chodzi o technikę i możliwości, to ja dopiero się uczyłem nut w tej szkole.
A jak to się stało, że profesor się dowiedział o tej szkole w Przemyślu?
To jest bardzo daleko, ale miejscowy organista po prostu polecił mi tą szkołę, bo to była jedyna szkoła, która kształciła organistów. Polecił mi tę szkołę, żeby ewentualnie tam się udać i dowiedzieć się, czy akurat, że tak powiem, będę miał predyspozycję do nauki na tym instrumencie.
To na pewno była szkoła z internatem.
Szkoła była, tak, oczywiście z internatem. Przyjeżdżali uczniowie z całej Polski, z Lublina, i ze Szczecina, i z różnych innych miejscowości. Przeważnie ich rodzice byli organistami i mieli inne predyspozycje, inne możliwości zapoznania się wcześniej z tym instrumentem. Ja jednak pojechałem surowy. Tam był internat, oczywiście warunki były spartańskie, no ale jakoś tam się wytrzymywało. Cóż tu jeszcze powiedzieć? Okazało się, że ja
chciałem stać
na organach, ale potem po pierwszym miesiącu okazało się, że ja jestem za słaby w stosunku do tych moich kolegów. Nie chciałem już uczyć się. Uważałem, że już są inni lepsi, ja się mniej nadaję do tej szkoły, bo musiałem się od początku uczyć, a oni już grali i już mogli się w jakiś sposób popisać swoimi możliwościami technicznymi.
To co pana profesora skłoniło, żeby jednak zostać? Bo coś musiało się wydarzyć. Żeby...
No tak, no napisałem do domu, że ja rezygnuję, tata się bardzo zdziwił, rodzice w ogóle bardzo się zdziwili, że chcę wracać, dlaczego taka dobra szkoła, tak marzyłem o tym, a ja mówię, że się nie nadaje widocznie. No i oczywiście przyjechał mój najstarszy brat, który poszedł do księdza dyrektora i powiedział, że ja chcę jednak rezygnować, bo jestem słabszy od tych innych i mam mniejsze przygotowanie, ale dyrektor powiedział, nie, on to wszystko nadrobi. No i kazano mi zostać. No i musiałem zostać i tak zostałem. I tak zostałem 4 lata. To trudno tak w szczegółach powiedzieć, jak to było, ale no nie była to taka droga łatwa. Tym bardziej, no 13-letni chłopiec, on jeszcze nie miał ustabilizowanych swoich myśli, kim chce być. Kochał muzykę organową, bo to były jedyne dźwięki, które go zafascynowały. Bo w tej miejscowości małej, w której się urodziłem, w Żarnowie koło Poczna, to właściwie to jedyna możliwość było słyszenie muzyki organowej w kościele. Jedyne pianino, które widziałem, to było pianino u organisty, u pana organisty. Z synem miejscowego organisty byłem zaprzyjaźniony, kolegowałem się, ale oczywiście musiałem mu jakoś to wynagrodzić, żeby mi pozwolił troszkę na tym jego pianinie zagrać. I pamiętam, jak dzisiaj płaciłem mu za to znaczkami. On zbierał znaczki, ja zbierałem znaczki i musiałem mu dać kilka znaczków, żeby mi pozwolił trochę zagrać na pianinie. Też taki humorystyczny akcent tej takiej wymiany dziecięcej. Tak samo miał rower, on tylko miał rower. I żeby się przyjechać na tym rowerze, też musiałem zapłacić znaczkami, także...
Taka po jakimś była... czasie został pan profesor bez znaczków, tak?
Bez znaczków i tych takich, które czasem najbardziej lubiłem, aha, prawda? Ale gra na pianinie bardziej mi fascynowała, niżeli ofiara, która została zrealizowana tymi znaczkami pocztowymi.
Wracając jeszcze myślami do szkoły w Przemyślu, jak wyglądało życie w tej szkole? Wiem, z naszych prywatnych rozmów to mogę tylko powiedzieć, że to nie była łatwa szkoła, ponieważ było bardzo wiele przedmiotów kierunkowych i no, faktycznie trzeba było się uczyć.
Było tak, bo w sumie przez te lata było ponad 30 przedmiotów, różnych przedmiotów, przewaga przedmiotów muzycznych. Trzeba było się uczyć i to rzeczywiście bardzo dużo się trzeba było uczyć, no, szczególnie ja, mniej przygotowany, inni może mieli troszeczkę łatwiej. Dyscyplina była bardzo ostra, po prostu. Raz w tygodniu na tak zwaną przechadzkę można było pójść na taki spacer, natomiast pozostałe dni, bo do południa lekcje, potem po południu ćwiczenia. No, powtarzam jeszcze raz, no, dla takiego dzieciaka no, było to bardzo trudne, ponad 400 km od rodziców.
Pewnie przez tę odległość też wizyty rodziców?
Oczywiście nie. Wizyty były bardzo, tylko dwa razy w roku. Mhm. Dwa razy w roku na Wielkanoc i na Boże Narodzenie.
Panie profesorze, co było dalej? 4 lata w Przemyślu minęły pewnie bardzo szybko.
No 4 lata w Przemyślu tej ciężkiej pracy, no bo trzeba było spełnić te wszystkie wymogi. No ale widocznie je spełniłem, bowiem bezpośrednio po zakończeniu tej nauki otrzymałem propozycję pracy na razie w formie zastępczej jako jedyny organista na Jasnej Górze.
No tak, to musiało
być proszę wyobrazić, wielkie wyróżnienie. Proszę sobie wyobrazić, że taki młody chłopak, który mając prawie 18 lat, już musi podjąć się takiej odpowiedzialnej misji jak organista na Jasnej Górze, zastępując wtedy 3 organistów, którzy byli na Jasnej Górze w okresie ich urlopu, w takim właśnie okresie wakacyjnym, gdzie jest najwięcej nabożeństw, pielgrzymek i tak dalej. Więc ja tylko chodziłem z bazyliki do kaplicy, tak przemieszczałem się tylko tu, msza i nas tutaj, jakieś uroczystość, to jakieś nabożeństwo, prawda? To, ale byłem młody, ambitny, ale chciałem się pokazać z tej najlepszej strony i dużo nauczyć. I no i dużo się nauczyłem. To można tak określić jako pewnego rodzaju przygodę życiową, zawodową. No, byłem bardzo dumny wtedy. No, to dla mnie było wielkie przedsięwzięcie i zaszczyt. Widocznie to dobrze spełniłem, bo mam piękne listy takie, które potwierdzają, że byli zadowoleni z tej mojej działalności liturgiczno-artystycznej.
Tak, i właśnie Jasna Góra nie okazała się miejscem docelowym dla pana profesora, bo to był
się.
Tylko pewien przystanek, żeby w tej artystycznej
drodze.
To
był przystanek, zresztą takie były zamierzenia, bo byli tam organiści, którzy pracowali. Ale w tym czasie wakacyjnym właśnie zdarzyła się taka sytuacja, że przyjechał do Częstochowy jeden z wykładowców średniej szkoły muzycznej w Łodzi. On mnie po prostu gdzieś tam posłuchał, gdzieś w zaciszu Jasnej Góry i okazało się, że zaproponował mi, że jednak powinienem się dalej kształcić. Że szkoda mnie tutaj, żebym ewentualnie tylko został organistą na Jasnej Górze, że powinienem się kształcić i tak doskonalić i tak dalej, i tak dalej. Przyjąłem to z wielką radością i znalazłem się w Łodzi.
No proszę.
W średniej szkole, ponieważ musiałem te wszystkie przedmioty, których brakowało ewentualnie, a które były w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej, musiałem to wszystko pouzupełniać i dopiero potem kolejny etap, czyli studia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. No i tak ta kolej dalszego kształcenia tak kształtowała.
To jest kilka lat studiów, kilka lat jeszcze wcześniej szkoły muzycznej, Państwowej Szkoły Muzycznej. Na pewno wiele się w tym czasie wydarzyło.
Taką frajdą była współpraca z filmowcami. Była możliwość nagrywania etiud studenckich, dyplomowych różnych. No i ja też między innymi znalazłem się na takiej liście, gdzie mogłem swój warsztat doskonalić. No była ta możliwość pokazania się i jednocześnie sprawdzenia się w różnych rolach.
Ilustrował pan profesor muzycznie te filmy?
Muzycznie, tak? Tak. Było to ułatwione, bo byliśmy w jednym gmachu z Państwową Wyższą Szkołą Filmową w Łodzi na tej samej ulicy, w tym samym budynku, prawda? No i te kontakty były bardzo bliskie przez to.
No tak, ale nie został pan profesor w Łodzi.
Potem skończyłem studia i teraz co dalej, prawda? No co dalej? Chciało było podjąć jakąś pracę zawodową, która by dała mi satysfakcję i znalazłem taką ofertę w Filharmonii Bydgoskiej jako dyrygent chóru w Wyższej Szkole Pedagogicznej, ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. No i postanowiłem się zatrudnić tam. Już pracowałem już w okresie wakacyjnym z tym chórem, już złożyłem dokumenty i od października miałem rozpocząć pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej. No ale warunek był taki, że otrzymałem jakieś mieszkanie, jakieś lokum, bo ja już miałem przez ten okres dosyć mieszkania w akademiku, w internacie i tak dalej. No chciałem iść już usamodzielnić się, prawda?
Własny kąt oczywiście.
Własny kąt. Na początku były możliwości, że może otrzymam takie mieszkanie w krótkim czasie, ale potem pozorientowałem się, że niektórzy już czekają 2 i 3 lata w harmonii, że takie to nie jest takie proste. No i przyśniło mi się. Jakoś tak, prawda, że pracuję w Kaliszu. No i pojechałem do Kalisza.
Tak po prostu, spontanicznie?
Tak po prostu, pojechałem do Kalisza. No i oczywiście Powiedziano mi, że do szkoły, ale w szkole muzycznej jeszcze nie było określone, czy będę mógł pracować, ale w ognisku w Toryjsku, w Kalickim Towarzystwie Muzycznym okazało się, że podobno była taka możliwość, no, ale nie było ówczesnego prezesa, już nie żyjącego w tej chwili, pana Stanisława Fibingera, no i nic nie można było załatwić. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, no to ja mówię, to ja przyjadę kiedy indziej, no i żeby się ewentualnie dowiedzieć, czy dostanę mieszkanie, czy będę mógł podjąć pracę. No więc okazuje się, że tak, ale to musi podjąć taką decyzję prezes Krajskiego Towarzystwa Muzycznego i wtedy mam przyjechać. Dobrze, no to w takim razie ja w pociąg i z powrotem do Łodzi, bo jeszcze w Łodzi miałem takie możliwości, tam rodzinę miałem, więc mogłem tam się zatrzymać. I wsiadłem w pociąg, no i jak to w przedziale, nawiązuje się jakaś rozmowa o tym, tamtym. I okazuje się, że usiadłem na wprost pana Stanisława Fibingera, który jechał do Łodzi na jakieś tam spotkanie i tak dalej. No i od razu wszystko miałem załatwione. Przypadek. To taki przypadek. No i zarówno to by się przyśniło, że pracuję w Kaliszu i tak dalej, i tak dalej. No więc to wszystko tak jakoś taki, że tak powiem, urodziłem się z tym, co myślę, że będę tak w Kaliszu. No i zaproponował mieszkanie. Na razie w hotelu, a potem dostałem takie służbówkę taką. Wreszcie miałem swoje mieszkanie i potem się tam kolejne losy, to tak wiadomo.
No właśnie, tutaj zaczyna się pana profesora działalność pedagogiczna i artystyczna w Kaliszu, tak?
No tak, bo od razu dostałem bardzo ważną funkcję, mianowicie dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego. Wprawdzie byłem tylko przez rok, ale no od razu takie stanowisko kierownicze. No i po roku pracy w tym towarzystwie muzycznym podjąłem pracę w Techniku Młodych Fortepianów. Tam w Technikum Młodego Fortepianu prowadziłem ponad 100-osobowy kurs. W tym czasie był 5-letnie Technikum Młodego Fortepianu i uczyłem przedmiotów artystycznych, tych zawodowych, które w tym czasie w technikum były. No i przez te 5 lat pracowałem w tym technikum do czasu, kiedy zostało powołane województwo kaliskie w 1975 roku. Zostało powołane województwo kaliskie i poszukiwano takiego pracownika, który by się zajął siecią szkół artystycznych. No i zaproponowano mi stanowisko wizytatora szkolnictwa artystycznego w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. No i tak trwało to przez prawie 15 lat. Zadanie było nadzór nad szkolnictwem artystycznym, no i rozbudowa tego szkolnictwa. No w tym czasie powstało 6 nowych państwowych szkół muzycznych pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Ostrowie Wielkopolskim, bo była tylko szkoła pierwszego stopnia. No i Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe, które tak się nazywało, potem zmieniło nazwę animatorów kultury. Tak to wszystko było. Także i grałem, i koncertowałem, i administrowałem. Taka rozmaicona praca była. Jednocześnie też prowadziłem klasę organów w średniej szkole muzycznej.
Tak, ja jestem pana profesora wychowankiem, tu warto tutaj wspomnieć. Jednym z wielu wychowanków.
Ponad 30 wychowanków.
No to właśnie pokaźna liczba. Kontynuując naszą podróż przez życie i działalność artystyczną pana profesora, należy postawić znowu to pytanie, co dalej? Mówimy tutaj o szkole muzycznej, o działalności w TBF-ie i tych wszystkich zaszczytnych funkcjach, które pan profesor pełnił, ale to oczywiście nie koniec.
Tak, tak. Moja działalność artystyczna została w jakiś sposób uwieńczona administracyjnymi, że tak powiem, sukcesami oprócz tych muzycznych, bo powstanie tej nowej sieci Państwowych Szkół Muzycznych, no jest to też jakiś taki mój emocjonalny dorobek, ponieważ włożyłem dużo pracy, żeby te szkoły powstały, żeby zaistniały, żeby otrzymały kadrę właściwą. W obecnym czasie nie wiem, czy one by mogły tak funkcjonować jak do tej pory, żeby one w danym środowisku przynosiły splendor i jednocześnie możliwość kształcenia i edukowania dzieci i młodzieży w tych ośrodkach, w których one powstały. Następnym etapem to była praca pedagogiczno-naukowa na obecnym Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oczywiście ta moja praca najpierw była kolegium, potem w instytucji, ona się przekształcała aż do osiągnięcia takiego pułapu wydziałowego, że tak powiem, prawda, jako samodzielny wydział obecnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełniłem tam szereg funkcji, pomagałem aktywnie ówczesnemu dyrektorowi tego kolegium, instytutu potem i panu profesorowi Rubińskiemu, który dołożył wszelkich starań, prawda, żeby to się wszystko rozwijało. Ja byłem takim jego wiernym kolegą, który wspierał go w tych działaniach muzycznych i organizacyjnych również. Pełniłem funkcję potem już kierownika Zakładu Edukacji Muzycznej, potem kierownika Zakładu Muzyki Organowej i Sakralnej. Opiekowałem się studentami, pracami licencjackimi, magisterskimi. Tak jak działalność pedagogiczno-naukowa obowiązywała, prawda, w tym czasie i to, co było, starałem się robić jak najlepiej. A tych studentów było dość sporo, bo około 200 prac magisterskich, licencjackich to jest naprawdę dorobek bardzo, bardzo duży i tym się cieszę, bo tak jakoś lubię pracować z młodzieżą. Oczywiście też nie unikam spraw związanych z możliwościami artystycznymi i koncertowymi, udziału w różnych uroczystościach, gdzie mam możliwość również uczestniczyć w tych liturgicznych, prawda, działaniach. Takie życie jest wypełnione, że tak powiem, gdzie wszędzie są organy.
Oprócz pana profesora działalności artystycznej, pedagogicznej, no nie można pominąć też działalności liturgicznej w diecezji, bo uświetniał profesor swoją grą najważniejsze uroczystości liturgiczne, jak choćby wizyta świętego Jana
tak,
Pawła II.
Tak, w 1997 roku pamiętam ten dzień, który bardzo też starałem się w jakiś sposób przeżyć liturgicznie, prawda, i muzycznie, żeby się do tego przygotować, bo zaproponowano mi właśnie udział w liturgii i tej mszy świętej, która odbywa się na placu świętego Józefa, żeby właśnie tam uczestniczyć, no i to przyjąłem z ogromną radością i starałem się wykonać jak najlepiej. No, było to ogromne, ogromne doświadczenie, przeżycie. A podczas tego no, udział w różnych rodzajach kongresach, grzefologicznych, posiedzeń świętego Józefa, prawda, no różne takie uroczystości, gdzie moja wiedza, którą zdobyłem, żeby ona się po prostu przydała do przeżywania tych uroczystości liturgicznych i no i o to chyba chodzi, no. Staram się tym młodym, moim wychowankom też do tego przyzwyczajać. No, w dalszym ciągu dosłużyć swoim doświadczeniem i pasją.
Panie profesorze, Organum et Cantus to cykl koncertów, który no, wpisał się w panoramę muzyczną Kalisza. Jest pan profesor bardzo mocno związany z tą imprezą organową.
Tak, organizacyjnie i artystycznie, jako współtworzący, że tak powiem, te koncerty, które żeśmy sobie zawiązali z ówczesnym dyrektorem Szkoły Muzycznej, panem Andrzejem Bojakiewiczem, żeby te formy propagować. Oczywiście znaleźć trzeba było instrument taki, który się nadawał, znaleźć artystów. No i nam się udało to naprawdę tą piękną akcję zrealizować przy udziale nie tylko osób z zewnątrz, wybitnych artystów, muzyków, ale również i miejscowych, lokalnych, że tak powiem, animatorów kultury i twórców kultury, wykonawców, bo to były i chóry, i różne zespoły, które mogły się zaprezentować w tej formie, bo to było organum et cantus, czyli organy i śpiew. Takżeśmy się starali, żeby ubogacić również te dźwięki organu formami wokalnymi i wokalno-instrumentalnymi. I to się podobało. No, zrealizowaliśmy wspólnie, no nie wiem, ponad 20, tam chyba 5 czy 6 koncertów, które się bardzo wtopiły w życie artystyczne naszego miasta, naszego regionu. I to naprawdę była forma, no w dalszym ciągu jest realizowana, może pod innymi nazwami, ale ona w dalszym ciągu...
Ta idea
organizowania, prawda, teraz jest to forum organowe, kolejne edycje Muzyka Organowa Europy, też taka forma, nie tylko w Kaliszu, ale również i w innych ośrodkach. I dobrze byłoby te formy kontynuować, chociaż one się troszeczkę inaczej nazywają, ale po prostu...
Duch pozostał.
Duch tak? pozostał. Tak.
Czy ma pan profesor jakieś takie przesłanie dla osób, które się interesują muzyką organową czy organami?
Po prostu no, należy się troszczyć o te instrumenty. One są naprawdę piękne. Może troszeczkę zaniedbane, może troszeczkę zniszczone, może wymagają sporej konserwacji. Oczywiście za tym idą środki finansowe, ale warto byłoby dbać o te instrumenty. Są to ponad stuletnie niektóre instrumenty, które należałoby dać im ducha swojego, żeby nam w dalszym ciągu te instrumenty mogły do nas mówić i żeby nam towarzyszyć liturgii. Organy piszczałkowe, nawet te stuletnie, te, które wydawałoby się, że już tam ledwo co dyszą, ale mają swojego ducha.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.